Kto ma rację? Kto ma rację? Kto ma rację?
22 minuty do godziny 9. Program Kto ma rację w studio bez zmian. Moi goście, pani Anita Kucharska-Dziedzic, posłanka Wiosny.
Nadal dzień dobry.
Dzień dobry. Jacek Kurzępa, poseł Prawa i Sprawiedliwości.
Dzień dobry.
Kłania się Janusz Rzeczkowski. W drugiej części porozmawiamy o sprawach regionalnych, ale jeśli państwo pozwolicie, to wyrażę również satysfakcję z faktu, że spotykamy się i możemy rozmawiać w medium publicznym, które także właśnie dzięki wsparciu centralnemu może funkcjonować. Możecie państwo siedzieć tutaj przy mikrofonach i mówić o swoich programach, o tym, co wam się podoba, co was boli. Wiemy, że kwestia finansowania mediów publicznych budzi kontrowersje. Wiemy, że podczas ostatniego głosowania opozycja była przeciwna zrekompensowaniu braku wpływów abonamentowych. Co musiałoby się zmienić, pani poseł, żeby głosowała pani za środkami dla mediów publicznych i czy dostrzega pani potrzebę ich funkcjonowania w Polsce?
Mediów publicznych, tak. Dostrzegam potrzebę funkcjonowania mediów publicznych, ale obiektywnych mediów publicznych. Natomiast to, co się dzieje, zresztą to jest, myślę, odpowiedzialność polityków przez ostatnich co najmniej kilkanaście lat. Braku rozwiązań, które by rzeczywiście zapewniały pełen obiektywizm mediów publicznych. Przez ostatnich kilka lat, no to już jest sytuacja, w której mamy rzeczywiście do czynienia z potwornymi nadużyciami i manipulacjami. Ostatnią manipulacją TVP Info jest chociażby w odpowiedzi na słynny gest pani Lichockiej za 70 milionów odsłon już w mediach społecznościowych z filmikiem, jak to się oko pociera 20 centymetrów od twarzy, ale to, co zrobiono w odpowiedzi na to, czyli zdjęcie połowy ciała Roberta Biedronia z wyciągniętą ręką niby w geście faszystowskim, a myśmy natychmiast opublikowali, że jest to skandaliczne nadużycie i właściwie ordynarne kłamstwo mające na celu zdeprecjonować polityka, że tak naprawdę ręce były wyciągnięte obydwie w geście przytulenia i zaproszenia do siebie ludzi, którzy stali przed nim podczas konwencji. Jeżeli takie rzeczy zdarzają się w mediach publicznych, no to słowo publiczne nabiera zupełnie nowego kontekstu.
Panie pośle.
Ja sobie tak myślę, szanowni radiosłuchacze, że to wy jesteście najbardziej takim obiektywnym cenzorem tego, co dzieje się w mediach po różnych stronach sceny politycznej, bo albo pozostawiacie daną stację włączoną, albo też zmieniacie kanał. Wobec powyższego, jeśli spojrzymy na oglądalność telewizji publicznej, słyszalność Polskiego Radia, to ona w ostatnim czasie niebywale wzrasta. To jest jakby nie było owoc również i państwa pracy, dziennikarzy, bo jeśli pani doktor mówi, pani poseł mówi o tym, że brak tutaj obiektywizmu, to w pewnym sensie zarzuca również i państwu brak profesjonalizmu. A ja tutaj będę bardzo mocno bronił was, dziennikarzy, bo też odpowiadacie za to, co emitujecie, jak prezentujecie rzeczywistość społeczną, nie oszukując samych siebie i Polaków. Za to dziękuję i tego gratuluję. Natomiast owe 2 miliardy złotych, które zostały przeznaczone na media publiczne, to jest cała gama programów, zarówno edukacyjnych, zarówno opartych w sferze polityki historycznej, jak i chociażby programy informujące o rozwoju wojsk obrony terytorialnej, jak i programy dla rolników. Cała gama dziesiątków zainteresowanych widzów szczególnymi programami, dla których powołano rozmaite kanały telewizji publicznej. TVP Historia, TVP Kultura na przykład, tak? Fenomenalne programy w tym kanale, do których państwa również i zachęcam.
Ani TVP Historia, ani TVP Kultura to nie są wynalazki ostatniego roku.
Ale są finansowane ze środków, które zostały przekazane.
Natomiast ja bym chciała zwrócić uwagę na inną deklarację społeczeństwa i obywateli. Nie to, ile osób ogląda wygląda, bo zwróćmy uwagę, że jeżeli chodzi o telewizję naziemną, to 40% Polaków ma dostęp tylko i wyłącznie do kanału typu TVP Info, kanału informacyjnego. Ja bym chciała zwrócić uwagę na inny wskaźnik zaufania społecznego do mediów publicznych, czyli ile osób płaci abonament, a liczba osób wpłacących abonament spada sukcesywnie, z tej chwili najmniejsza,
Pani
najniższa
poseł,
w historii.
Nikt nie lubi płacić podatków czy jakichś danin. Premier Donald Tusk powiedział, czas zerwać się z tym, nie płaćcie, to jest lawina,
Duna,
która później jednak swoje żniwo zbiera.
Może powiedzieć, płaćcie państwo abonament, to są wspaniałe media, rzetelne. TVP Info podaje prawdę, czystą prawdę i stuprocentową prawdę.
Pani
płaćcie
poseł,
państwo
dobrze.
Abonament.
Stawiamy kropkę i przechodzimy do tych spraw.
Dziękuję za te ostatnie postulaty ze strony pani poseł.
Regionalnych, bardzo dziękujemy również. No ale nie będę tutaj zabierał głosu, żeby też nie być sędzią we własnej sprawie. O wymiarze sprawiedliwości jednak rozmawiać nie będziemy, ale zapytam państwa o program 100 obwodnic, który został ogłoszony przez rząd, przez odpowiednie ministerstwa. Regionalnie to jest 6 dróg, które powstanie w województwie lubuskim. Szklanka jest do połowy pełna czy do połowy pusta? Poseł Jacek Kurzępa.
Oczywiście jako mieszkaniec Krosno-Odrzańskiego, które zostało również w tym programie ujęte, jestem nie tylko zadowolony z faktu tego, że moje starania, jak i starania pozostałych posłów Prawa i Sprawiedliwości z ziemi lubuskiej przyniosły oczekiwany efekt. To znaczy, że 6 miejscowości zostanie otoczonych obwodnicami, że są na to przeznaczone pieniądze, jest plan drogowy, który jest do wykonania. Niebawem rozpoczną się przetargi, pierwsze w tym roku, kolejne w roku przyszłym, chociażby przetarg na obwodnicę Krosno-Odrzańskiego. Malkontentów i osób złorzeczących Prawu i Sprawiedliwości nie brakuje. Natomiast obiektywnie rzecz biorąc, należy również podkreślić, że obiecywaliśmy i spełniamy. Po wielu latach zapaści w tym zakresie w wielu miastach, chociażby Dobiegniewie, Przytocznej czy Rzeczonym Krośnie-Odrzańskim, wreszcie jesteśmy na progu rozpoczęcia inwestycji drogowych.
Jakie informacje docierają od mieszkańców do posłanki Nowej Lewicy Anity Kucharskiej-Dziedzic w tej materii?
Ja się bardzo cieszę z programu 100 obwodnic ze względu na to, że tak naprawdę ten program będzie także nakierunkowany na to, żeby ten ruch samochodowy, transportowy wyciągnąć z miast. Lewica postuluje, by tak naprawdę się przyłożyć także do transportu publicznego, do inwestowania w transport publiczny, żeby trochę tych samochodów tiry na tory. To był fajny pomysł, który niestety nie wychodzi nam ze względu na stan polskiego kolejnictwa, ale cieszę się, że będzie w jakiś sposób dofinansowywany także. Ja bym też chciała powiedzieć o dwóch rzeczach, bo ja lubię mówić o liczbach. Zwróćcie państwo uwagę, jeżeli sobie porównamy na, bo są specjalne portale informacyjne pokazujące poziom inwestycji publicznych w poszczególnych regionach, że lubuskie od wielu lat jest tym regionem, który dostaje najmniej pieniędzy rządowych na inwestycje. Mam nadzieję, że to się będzie zmieniało i mam nadzieję, że pan poseł z Prawa i Sprawiedliwości będzie o to usilnie walczył, nie tylko o obwodnicę Krosna, która rzeczywiście w końcu powstaje. Ale popatrzmy też na sumy, bo struktura wydatków i sumy, które wydajemy na różne rzeczy, są naprawdę bardzo ważne. Program 100 obwodnic będzie kosztował 28 miliardów. Chciałam państwu powiedzieć, że polskie szpitale są zadłużone na ponad 15 miliardów. Na onkologię wydamy około 5 miliardów w tym roku. Na telewizję publiczną 2 miliardy, więc
pani
miejmy
poseł,
świadomość, jakie to są sumy.
Panie pośle, krótkie ad vocem i jeszcze jedna sprawa, którą chcę państwu
cieszę się
zapytać.
Z tych pozytywnych akcentów, które wybrzmiewają w wypowiedzi pani poseł, akceptacji również inwestycji w kolejnictwo. Przecież państwo bo mieszkańcy ziemi lubuskiej oczekujecie również remontów dworców kolejowych, a te remonty już są nie tylko zaplanowane, ale i realizowane, tak samo jak i trakcje kolejowe. Rzeczywiście racja, ta równowaga między drogami kolejowymi a samochodowymi musi być zachowana. Dobrze się dzieje, że ziemia lubuska próbuje nadgonić pewną nierównowagę, która w ostatnim czasie rzeczywiście jest wyraźna między Polską Wschodnią a Polską Zachodnią. Tak się ostatnio
potrzebny program dla Polski Zachodniej, tak
ziemia lubelska jest.
Jest
bardziej intensywnie zaopiekowana i na bogato w te inwestycje drogowe niż ziemia lubuska. Aczkolwiek dzisiaj na sejmiku będzie prezentowana mapa inwestycji drogowych rządowych na ziemi lubuskiej.
Przyjrzymy się temu dziś.
Z Rzeszowa się pendolina dojedzie do Warszawy, z Zielonej Góry i z Gorzowa się nie dojedzie,
czekamy,
a w najbliższych
na
20 latach
prędkości.
Też nie.
Na koniec krótkie pytanie do Państwa dotyczące strategii rozwoju województwa lubuskiego, bo taki dokument powstaje. Jakie elementy powinny się w nim znaleźć? Na co zwrócilibyście Państwo uwagę samorządowcom, którzy pracują właśnie nad tym dokumentem Anita Kucharska-Dziedzic?
Przede wszystkim zdrowie. I tutaj bardzo nam zależy na tym. Bez tego samorządy sobie nie poradzą, bez wsparcia rządowego i rzeczowej polityki rządowej, ogólnokrajowej. To jest to, o czym ja już powiedziałam. Jaki jest stan zadłużenia polskich szpitali? Jaki jest dostęp do usług zdrowotnych? 120 tysięcy ludzi umiera na raka.
To jest dokument strategiczny dotyczący rozwoju województwa,
tak, ale
wszystkich problemów tutaj nie
rozwiniemy
w tej chwili.
Samorząd wojewódzki odpowiada także za dwa kluczowe szpitale w naszym województwie.
Czyli to samorząd wojewódzki jest za nie odpowiedzialny.
Jest za nie odpowiedzialny, ale to, co się dzieje w całym kraju, bo jeżeli ja tutaj użyłam sumy 15 miliardów złotych zadłużenia polskich szpitali, z czego 3 miliardy przypada na szpitale kliniczne, to pokazuje, że jest to problem systemowy i samorządy sobie same z tym problemem nie poradzą.
Panie pośle, 30 sekund.
Ja myślę, że tutaj przypuszczam, że pani doktor się z tym zgodzi, że jednym z elementów istotnych dla rozwoju ziemi lubuskiej jest podjęcie działań, które powodowałyby obniżenie poziomu depopulacji ziemi lubuskiej. W ostatnim czasie niestety mamy pewien kłopot dużej migracji Lubuszan w różnych kierunkach, zarówno europejskich, jak i wewnątrzkrajowych, i to grozi nam, powiedziałbym, paraliżem administracyjnym województwa, tak?
Musimy kończyć. Bardzo dziękuję Państwu za rozmowę. Naszymi gośćmi byli pani poseł Anita Kucharska-Dziedzic, klub Nowej Lewicy Wiosna. Bardzo dziękuję.
W kontekście depopulacji 500+ nam nie wyszło. Dziękuję.
Jacek Kurzęba, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Kłania się Janusz Rzeczkiewski. Do usłyszenia.
Jeszcze więcej publicystyki znajdziesz na www.zachod24.pl. Zachod24.pl. Nowy portal opinii Radia Zachód.